Cześć!
Z tej strony Martyna Stępińska
i Daniel Raszkiewicz.
Witajcie w podcaście Rekrutacja i Sprzedaż.
Na co dzień pracujemy w firmie rekrutacyjnej i chcemy podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami w zakresie sprzedaży, budowania zespołu, rekrutacji, układania procesów i nowinek technologicznych.
Jeżeli ta tematyka Was interesuje, koniecznie zostańcie z nami. Cześć! Witajcie ponownie w podcaście Rekrutacja i Sprzedaż. Dzisiejszy odcinek jest nieco nietypowy, nie rozpoczęłam od słów cześć Danielu. A to dlatego, że dzisiaj nagrywam dla Was sama. Dlaczego tak? Do nagrania dzisiejszego odcinka zainspirowali mnie klienci. Często podczas rozmów handlowych słyszę z ich ust pytanie, na czym właściwie miałoby polegać to Wasze wsparcie? Postaram się krótko i zwięźle przybliżyć dzisiaj nasz model działania i opowiedzieć Wam o tym, jak od A do Z przebiega współpraca z naszą firmą w zakresie usługi rekrutacji stałych. Zatem do rzeczy. Na wstępie krótko chciałabym Wam wyjaśnić, czym w ogóle jest usługa rekrutacji stałej, bo to do niej będę się właśnie odnosić w całym dzisiejszym odcinku. Jeśli chodzi o wsparcie w zakresie pracy tymczasowej czy outsourcingu, to tutaj nieco więcej opowie Wam za jakiś czas Daniel. W ramach usługi rekrutacji stałej pozyskujemy kandydatów na stanowiska specjalistyczne, kierownicze, to przede wszystkim, ale od jakiegoś czasu też na stanowiska niższego szczebla. Zauważamy, że takie zapotrzebowanie też coraz częściej pojawia się u naszych klientów. I w ramach tej usługi dokonujemy selekcji zgodnie z oczekiwaniami klienta i rekomendujemy wybrane osoby, które nasz klient zatrudnia bezpośrednio w swojej firmie. To ważne, że my tutaj odpowiadamy całościowo za proces rekrutacji, ale to klient decyduje, kogo chce zatrudnić i to klient nawiązuje stosunek pracy bezpośrednio z kandydatem. Nie ma tutaj już żadnego udziału firmy rekrutacyjnej czy szerzej agencji pracy. I jak ten cały proces wygląda w praktyce? Pierwszym etapem jest zawsze rozmowa z osobą z działu handlowego. I ta rozmowa może być zarówno zainicjowana przez samego potencjalnego klienta, który na przykład wysyła do nas zapytanie o wsparcie w rekrutacji, a może być też zainicjowana przez handlowca, który widzi, że w danej firmie jest prowadzona rekrutacja na dane stanowisko, łapie za telefon i dzwoni zapytać, czy takie wsparcie może być interesujące. Jeżeli ze strony klienta odpowiedź jest negatywna, klient wprost mówi, że nie ma takiej potrzeby, świetnie nam idzie, mamy już kandydatów i na pewno zakończymy ten proces sukcesem, no to wiadomo, że nie kontynuujemy. Jeżeli nie ma potrzeby wsparcia w rekrutacji, to nie prowadzimy tej rozmowy na siłę, no bo cóż mam sprzedać temu klientowi, jeżeli on tego wsparcia w rekrutacji nie potrzebuje. Ale jeżeli odpowiedź jest pozytywna i klient mówi tak, właściwie moglibyśmy o tym porozmawiać, to zawsze ze strony handlowca pada kolejne pytanie, dlaczego takie wsparcie mogłoby być interesujące? I to jest wspaniały moment. Powiem Wam, że dla mnie on był bardzo satysfakcjonujący i dalej jest satysfakcjonujący, ponieważ już po wielu rozmowach z klientami dostałam taki feedback, taką informację zwrotną, że w takich sytuacjach handlowcy prawie nigdy nie pytają dlaczego. Zazwyczaj, kiedy odpowiedź jest twierdząca, tak, mogę rozważyć wsparcie, to natychmiast przechodzimy do przedstawiania oferty. U nas ten proces wygląda inaczej. Dlaczego pytamy o powody, dla których klient rozważa takie wsparcie? No po pierwsze chcemy zrozumieć, co się dzieje w danej organizacji. Jakie są trudności w rekrutacji? Czy wcześniej była w ogóle taka współpraca podejmowana? Czego ten klient oczekuje od firmy rekrutacyjnej? Jakie w ogóle ma wyobrażenie na temat tej współpracy? Czyli co sądzi, jaki efekt chciałby osiągnąć w ramach tej współpracy. I my już na tym etapie jesteśmy w stanie stwierdzić bardzo wstępnie, czy nasz model działania sprawdzi się u danego klienta, sprawdzi się w danej organizacji. Przykład. Jeżeli otrzymujemy odpowiedź, że tak, jak najbardziej tutaj bardzo by nam się przydało wsparcie, dopytujemy dlaczego i otrzymujemy informację, że jest duży problem ze zrekrutowaniem kandydatów, ponieważ aplikacje są i takie osoby też zgodne z profilem pojawiają się i nawet są rekomendowane do menadżera, który ostatecznie podejmuje decyzję o zatrudnieniu, ale menadżer ze względu na mnóstwo innych obowiązków, zanim podejmie decyzję, czy chce się z tym kandydatem spotkać, no to tak mija 2, 3, 4 tygodnie czasami, no w zależności od sytuacji. Więc bardzo by się tutaj przydało, żeby ktoś pomógł w tej rekrutacji. No i teraz pytanie. czy jeżeli my uruchomimy nasze narzędzia, pozyskamy kandydatów, wyślemy rekomendacje, to czy to sprawi, że menadżer szybciej zareaguje? Jest to wątpliwe. To oznacza, że tak naprawdę klient nie potrzebuje wsparcia z naszej strony, bo z rekrutacją radzi sobie dobrze. Natomiast problem czy wyzwanie leży po stronie organizacji i po stronie tego, jak sprawić, żeby ten proces przyspieszyć, żeby ci kandydaci nie rezygnowali. No bo jeżeli kandydat czeka 3-4 tygodnie na decyzję, tak naprawdę nie wiedząc, kiedy ona się w ogóle pojawi i czy dalej będzie zaangażowany do procesu rekrutacji, to jest to duża szansa, że po prostu zrezygnuje, że już później nie będzie zainteresowany. I wszystkie te pytania, które my zadajemy, pozwalają nam właśnie wyłapać, mówiąc kolokwialnie, tego typu zagrożenia i zweryfikować, czy to nasze wsparcie faktycznie będzie pomocne dla danego klienta. Później przechodzimy do omawiania stanowiska. I to też jest ważne, bo wielokrotnie, zwłaszcza na początku mojej drogi zawodowej, jeśli chodzi o sprzedaż, słyszałam takie pytanie, no ale ma Pani przecież to ogłoszenie. No tam jest wszystko napisane. Zakres obowiązków, kwalifikacje, oferujemy ubezpieczenie, dofinansowanie do karty sportowej i owocowe czwartki. To o co chodzi? Zatem ja już teraz nauczona doświadczeniem, wcześniej wychodzę z informacją, dlaczego chciałabym omówić to stanowisko, ponieważ my zadajemy dużo więcej pytań o inne obszary niż te, które znajdują się w samym ogłoszeniu. I też krótki przykład. W ogłoszeniu jest zawarta informacja, że kandydat nie musi mieć absolutnie żadnego doświadczenia. Dopytujemy, jak jest zaplanowany proces wdrożenia. No i właściwie to nie jest zaplanowany. Okej. W jakim zespole ta osoba będzie pracowała? Będzie pracowała na samodzielnym stanowisku, nie ma żadnej innej osoby, która będzie razem z nią w zespole pracować, ponieważ teraz jest jedna osoba na tym stanowisku i ona wewnętrznie awansowała, w związku z czym za 2 tygodnie już przejmuje inne stanowisko i nie będzie miała czasu na współpracę z tą osobą. No i już zadając te kolejne pytania, zaczyna nam się zapalać lampka, czy na pewno ta osoba może być bez doświadczenia. No bo my, okej, uruchomimy nasze działania, pozyskamy takich kandydatów, przedstawimy ich, po czym oni przyjdą do pracy i jeśli zostaną bez absolutnie żadnego doświadczenia i wdrożenia wrzuceni w wir pracy, to po prostu uciekną, zrotują po tygodniu, dwóch i niezależnie ilu my byśmy kandydatów dostarczyli, jest duża szansa, że niestety tak to się zakończy. I w tej sytuacji my te wszystkie informacje zbieramy, wracamy z nimi do działu rekrutacji i już wstępnie możemy sygnalizować klientowi, że widzimy tutaj pewne wątpliwości, że być może trzeba będzie to jeszcze raz rozważyć, zastanowić się, czy w ogóle klient na przykład rozważał zatrudnienie jednak osoby z doświadczeniem, która wcześniej te same obowiązki wykonywała, bo wtedy mimo tego, że wdrożenie z naszej perspektywy i tak jest potrzebne, trochę już o tym opowiadaliśmy w poprzednim odcinku, to być może łatwiej będzie wdrożyć osobę, która wcześniej czymś podobnym bądź czymś podobnym się zajmowała bądź miała podobny zakres obowiązków. Podczas tej rozmowy mamy również przestrzeń na omówienie kwestii handlowych czy w ogóle modelu współpracy, czyli tego, że działamy na success fee, jakie jest nasze wynagrodzenie, że świadczymy gwarancje, kiedy przedstawiamy pierwszych kandydatów, jak to najczęściej wygląda. To pozwala klientowi zweryfikować, czy w ogóle będzie chciał nawiązać współpracę, bo jeżeli okazuje się, że nasze wynagrodzenie to dajmy na to 15% rocznego wynagrodzenia brutto pracownika, a osoba po drugiej stronie spodziewała się, że taka usługa kosztuje 2000 zł netto, to ewidentnie jest duże zagrożenie, że się jednak nie spotkamy i nie dogadamy. I jeżeli to po prostu było jakieś wyobrażenie, ale klient jest w stanie przeznaczyć określony budżet na wsparcie w rekrutacji, to w porządku. Natomiast jeżeli to absolutnie nie wchodzi w grę i ten budżet absolutnie przekracza możliwości klienta w danym momencie, no to też wiemy, że nie ma sensu kontynuować tych rozmów. Jeżeli klient, mając teraz pełną świadomość, na czym to polega i jak to wygląda, po prostu mówi, że nie ma na to budżetu, że w tym momencie musi sobie w takim razie radzić sam i to też jest w porządku. My sobie zdajemy sprawę z tego, że nasza usługa też nie jest dla każdego i nie z każdą firmą będziemy współpracować. Okej, ostatnia kwestia, jeśli chodzi o rozmowę z handlowcem. Dlaczego nie rozmawiamy od razu z rekruterem? Nasi rekruterzy chcemy, żeby zajmowali się rekrutacją. Zatem niepotrzebne jest angażowanie ich na przykład w taką wstępną rozmowę, w zbieranie informacji, o sytuacji klienta, o stanowisku, w rozmowy właśnie na temat modelu współpracy, tego czy Success Fee komuś odpowiada, czy nie odpowiada, nasi rekruterzy mają się zajmować rekrutacją. I dlatego my jako handlowcy wspieramy ich po prostu zbierając wszystkie te informacje, kwalifikując wstępnie temat, też informując klienta jak działamy i jeżeli tutaj jest zgoda po obu stronach, że tak, warunki są wstępnie akceptowalne, chcemy skorzystać ze wsparcia, my też nie widzimy tutaj jakichś gigantycznych zagrożeń, które sprawiałyby, że od razu będziemy dany projekt odrzucać, no to wtedy możemy to dopiero przekazać do działu rekrutacji. I dlatego ten kontakt jest najpierw z handlowcem. Zatem pierwszy etap, rozmowa z osobą z działu handlowego, bardzo wstępne badanie potrzeb i analiza sytuacji u naszego klienta. Drugim etapem jest konsultacja z działem rekrutacji. Zawsze pod koniec pierwszej rozmowy informujemy, że potrzebujemy teraz 48 godzin, żeby przeanalizować możliwość podjęcia się projektu, możliwość realizacji projektu. Nasz dział rekrutacji wspólnie, to jest ważne, że decyzji nie podejmuje jedna osoba, ale wszystkie osoby, które pracują w naszym dziale rekrutacji, bo wiemy, że co dwie, a nawet co cztery głowy to nie jedna. Zatem nasz dział rekrutacji ocenia projekt i decyduje, czy naszymi metodami jesteśmy w stanie dotrzeć do kandydatów, którzy spełnią oczekiwania klienta. Czy wynagrodzenie jest adekwatne, czy lokalnie będziemy w stanie dotrzeć do osób, które na przykład mają pracować stacjonarnie, czy może warto by było rozważyć na przykład model pracy zdalnej, jeśli to jest u klienta możliwe, bo wtedy będziemy mieć większe możliwości. Więc analizujemy sobie rynek i potencjał na realizację projektu z sukcesem, bo my sobie zdajemy sprawę z tego, że nasze metody nie zawsze się sprawdzają. I kiedyś pamiętam, że podczas rozmowy z klientem po drugiej stronie osoba z działu HR zadała mi takie pytanie, ja się go nie spodziewałam wtedy, jakie są powody odrzucenia projektu, czyli dlaczego na przykład odrzucacie projekt, bo usłyszałam, że to się bardzo rzadko zdarza, że jeszcze się nie spotkała osoba, z którą rozmawiałam, z takim modelem współpracy, w którym firma rekrutacyjna mówi, że może nie podjąć się realizacji projektu. I dlaczego? Jakie są powody? Jednym z powodów może być na przykład fakt, że firma znajduje się w bardzo małej miejscowości. Proces rekrutacji jest prowadzony od dawna i tak naprawdę większość kandydatów, którzy lokalnie, potencjalnych kandydatów, którzy lokalnie znajdują się na rynku, została już albo zaangażowana do tego projektu, albo przynajmniej była brana pod uwagę. Zatem najlepiej byłoby szukać poza rynkiem lokalnym, ale nie wchodzi to w grę, ponieważ praca jest w 100% stacjonarna i kandydat musi być, pracownik musi być codziennie w firmie. Zatem jeśli na rynku lokalnym było bardzo dużo działań podejmowanych i one nie przyniosły rezultatu, większość kandydatów potencjalnych była już w procesie i nie udało się ich nikogo z tej grupy zatrudnić, a dodatkowo nie ma możliwości, żeby szukać szerzej, to my wiemy, że nawet jeśli my uruchomimy nasze działania rekrutacyjne, to prawdopodobnie do tych osób albo dotrzemy do tych samych osób, albo nie będziemy w stanie pozyskać nowych kandydatów. I wtedy mówimy wprost, że nie uda nam się po prostu najprawdopodobniej zrealizować tego projektu z sukcesem, i wtedy taka decyzja po stronie działu rekrutacji zapada. Decyzja jest podejmowana w 48 godzin, to ważne. Od naszej rozmowy z handlowcem do decyzji jest 48 godzin. Jeżeli pojawiają się dodatkowe pytania ze strony działu rekrutacji albo dział rekrutacji mówi, że chciałby porozmawiać z klientem, bo jest kilka kwestii do doprecyzowania, do omówienia, żeby móc podjąć adekwatną decyzję, to też my zawsze z taką propozycją wtedy wracamy do klienta albo zadajemy kilka dodatkowych pytań, zazwyczaj to jest dosłownie 2-3-minutowa rozmowa telefoniczna, albo proponujemy spotkanie z rekruterem i wtedy rekruter już bardziej szczegółowo wszystko dopytuje i na tej podstawie może podjąć decyzję. To się zdarza zwłaszcza, jeżeli mówimy o takich bardzo wyspecjalizowanych stanowiskach, przy których mamy dużo już informacji zdobytych, ale nasi rekruterzy widzą szerzej oczywiście niż osoby z działu handlowego cały ten proces i potrzebują po prostu pewne kwestie doprecyzować. Jeżeli decyzja działu rekrutacji jest negatywna, to po tych 48 godzinach, bądź wcześniej oczywiście, wracamy do klienta z taką informacją, że nie podejmiemy się realizacji projektu i zawsze podajemy powody. Wyjaśniamy wprost, co musiałoby się zmienić na przykład w profilu, żebyśmy widzieli większą szansę na realizację tego projektu, bądź dlaczego w ogóle nie będziemy się podejmować tej rekrutacji. I wszystkie takie powody przekazuje już handlowiec, z którym wcześniej klient był w kontakcie. Natomiast jeżeli decyzja jest pozytywna, to wtedy wracamy do klienta, potwierdzamy, czy dalej ze strony klienta jest chęć nawiązania współpracy i jeśli klient mówi, że tak, to omawiamy sobie wtedy wszystkie warunki współpracy. Czyli już konkretnie wysokość wynagrodzenia, czas gwarancji, czas realizacji, czyli przygotowujemy po prostu no, najzwyklejszą w świecie ofertę, propozycję współpracy dla klienta. Możemy to zrobić mailowo, jeżeli klient sobie tego życzy. Jeśli na przykład my wysyłamy naszą ofertę, a ona musi być omówiona jeszcze, no nie wiem, z zarządem na przykład, to wtedy jak najbardziej przygotowujemy to w formie mailowej i wysyłamy taką propozycję. Natomiast jeżeli nie ma takiej potrzeby, klientowi zależy na czasie, to możemy nawet omówić te warunki współpracy po prostu podczas rozmowy telefonicznej. Później przechodzimy, jeśli jest akceptacja warunków współpracy po stronie klienta i po naszej stronie, przechodzimy do formalności. Tutaj mamy dwie możliwości. Możemy podpisać umowę ramową, oświadczenie usług rekrutacji, i ta umowa zwykle musi przejść przez dział prawny. To już jest taka umowa, która bierze pod uwagę dłuższą współpracę, bo ona określa strony, określa obowiązki, warunki współpracy i później do podjęcia się kolejnych nowych rekrutacji wystarczy tylko zamówienie, czyli po prostu opisanie profilu kandydata, po to, żebyśmy my mogli podjąć decyzję, czy rekrutujemy, czy też nie. I takie zamówienia później są składane, natomiast obowiązuje nas ta umowa ramowa. Ale mamy też drugie rozwiązanie, czyli zlecenie rekrutacyjne. To jest forma prostsza prawnie, często pozwala też ominąć dział prawny, jakkolwiek to brzmi, ale ona nie wymaga takiej bardzo, aż takiej analizy ze strony działu prawnego, w związku z czym zazwyczaj szybciej jesteśmy w stanie nawiązać współpracę i jeśli naszemu klientowi zależy na czasie i mówimy tutaj o jednorazowej rekrutacji, czyli raz po raz pierwszy na przykład współpracujemy, to jest taki projekt pilotażowy, dopiero się poznajemy i nawiązujemy współpracę w ramach jednego projektu rekrutacyjnego, to zlecenie się bardzo dobrze sprawdza, bo usprawnia nam ten proces, przyspiesza. Dotyczy jednego konkretnego stanowiska, mamy tam opisany dokładnie profil, mamy opisane warunki współpracy, wycenę, gwarancje i tak dalej oraz określenie bardzo podstawowo zobowiązań obu stron. I tutaj jeżeli otrzymujemy takie zlecenie podpisane, możemy już rozpoczynać nasze działania. I to w jakiej formie nawiążemy współpracę, jeśli chodzi o kwestie formalne, oczywiście jest decyzją klienta. W zależności od tego, czego potrzebuje, taką decyzję podejmuje i wtedy domykamy te formalności. W momencie, w którym mamy już podpisaną umowę bądź zlecenie rekrutacyjne, oddajemy, my jako handlowcy, ten projekt do realizacji już do działu rekrutacji. I pierwszym etapem jest brief, czyli spotkanie, rozmowa z klientem, rozmowa, którą prowadzi rekruter prowadzący dany projekt. No i teraz można byłoby sobie zadać pytanie, po co w takim razie ta pierwsza rozmowa? Albo po co ponowne analizowanie i dopytywanie o stanowisko? Przecież już o tyle rzeczy wypytaliśmy. I oczywiście jeśli w międzyczasie dochodzi przed jeszcze podpisaniem dokumentów, przed podjęciem się współpracy, dochodzi do spotkania z rekruterem, to najczęściej już o te wszystkie najważniejsze kwestie rekruter dopytuje i ten brief nie jest konieczny. Natomiast jeżeli wcześniej ta decyzja była podjęta na podstawie formularza, który dział rekrutacji dostał od nas, od handlowców, to rozmowa rekrutera z osobą po stronie klienta, która odpowiada za tę współpracę, jest konieczna, ponieważ to rekruterzy tak naprawdę najlepiej wiedzą, o co najczęściej pytają kandydaci. Jakie dodatkowe jeszcze pytania, co trzeba by było doprecyzować, bo może się to pojawić jako pytanie ze strony kandydatów podczas rekrutacji. To po pierwsze. Po drugie, my często zadajemy też, nasi rekruterzy zadają też na przykład pytania o to, co jest największym atutem pracy u naszego klienta. I takich informacji nie znajdziemy, czasami znajdziemy je na stronach internetowych, ale nie zawsze znajdziemy na stronie internetowej na przykład firmy naszego klienta. Więc to jest moment, żeby lepiej też rekruter, który będzie bezpośrednio rozmawiał z kandydatami, poznał naszego klienta, poznał tę organizację, poznał firmę. Dodatkowo ustalił też przebieg tej rekrutacji. Podczas briefu zazwyczaj już rekruter informuje o tym, jaka będzie strategia rekrutacyjna, czyli jakimi metodami będziemy działali, czy to będą ogłoszenia, czy to będzie direct search, czy to będzie headhunting, czy to będą jeszcze inne metody, od czego chcemy zacząć, jaki mamy pomysł na tę rekrutację. I to daje też świadomość klientowi, co my w ogóle będziemy robili, tak? I że jakieś działania w ogóle będą podejmowane. Dla nas kontakt bieżący z naszym klientem jest ważny. Jeżeli klient mówi wprost, że nie chce się w ogóle z nami kontaktować, on chce po prostu dostać kandydata, bo nie ma czasu na rozmowy z rekruterami, to jest to ryzykowne podejmować się takiego projektu, bo zawsze pojawiają się jakieś kwestie do omówienia. Wiele można omówić na briefie, ale też my staramy się być w stałym kontakcie z klientami, jeżeli na przykład pojawią się pytania, które nas zaskoczą ze strony kandydata, bo czasami się tak zdarza, że kandydat zadaje pytanie o coś, o co my nie dopytaliśmy na briefie, bo to jest bardzo nietypowe pytanie. I wracamy wtedy z tym do klienta, żeby móc kandydatowi dać pełną informację. Co ważne, po briefie przechodzimy już stricte do działań rekrutacyjnych. W zależności od metody pozyskujemy kandydatów, przeprowadzamy selekcję, wstępne rozmowy z tymi kandydatami w modelu oczywiście, który ustaliliśmy z naszym klientem. I klient otrzymuje od naszego działu rekrutacji, od rekrutera prowadzącego projekt, cotygodniowe raporty. W tych raportach pojawia się informacja, jakie działania zostały podjęte, jakie są zaplanowane na kolejny tydzień i jakie są efekty. Tak? Czyli na przykład zaprosiliśmy określoną liczbę osób do udziału w rekrutacji poprzez metodę taką i taką, otrzymaliśmy odpowiedź od takiej grupy, umówiliśmy się na rozmowy telefoniczne w kolejnym tygodniu z kilkoma osobami i planujemy, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli przesłać rekomendacje. Tak? I klient na bieżąco otrzymuje takie informacje. W tych raportach również my zawieramy bardzo konkretne informacje zwrotne od kandydatów, co na przykład powoduje, że oni odrzucają udział w rekrutacji. Jeśli na przykład kandydaci regularnie podkreślają, że wynagrodzenie jest zbyt niskie, albo że lokalizacja jest trudna, albo że jeśli nie ma możliwości pracy zdalnej, to nie są zainteresowani udziałem w rekrutacji. Jeśli często dostajemy takie informacje, to też na bieżąco do klientów z tym wracamy, bo być może da się coś zrobić w tych obszarach. Być może na przykład można wprowadzić model hybrydowy. Może warto byłoby to przemyśleć, jeżeli widzimy, że bezpośrednio kandydaci, którzy naprawdę dobrze by się sprawdzili, ich profil pasuje do oczekiwań i do wymagań naszego klienta, mają określone wymagania, to być może można coś w tym obszarze zrobić. No oczywiście czasami bywa tak, że nie można nic z tym zrobić, ale wtedy przynajmniej klient widzi, jakie są powody odrzucenia również udziału w procesie rekrutacji. Jeżeli prowadzimy rekrutację, mamy wstępnie wytypowane osoby, nasi rekruterzy prowadzą tak zwane screeny telefoniczne, czyli rozmowy telefoniczne, żeby zweryfikować jeszcze dodatkowe kwestie ponad to, co zostało zawarte przez kandydata w CV. I po takiej rozmowie wysyłane są rekomendacje do naszego klienta, czyli na przykład 4 osoby, które pasują do profilu, mieszczą się w budżecie określonym przez naszego klienta, są zainteresowane spotkaniem, wysyłamy CV do naszego klienta oraz takie krótkie podsumowanie rozmowy, czyli główne wnioski, które rekruter wysnuł z tej rozmowy z kandydatem. I to klient decyduje, tak, z którym z zarekomendowanych kandydatów chce się spotkać, z którym nie. Jeżeli widzimy, że regularnie są odrzucani kandydaci, których my rekomendujemy, to zawsze wracamy do klienta z takim pytaniem, dlaczego ta rekomendacja została odrzucona, bo być może na przykład się nie zrozumieliśmy, być może zwracamy uwagę za mało na pewien obszar, który dla naszego klienta jest kluczowy, a to może nie wybrzmiało podczas rozmów. I to jest ważne, żebyśmy zawsze to weryfikowali, no bo jeśli regularnie są odrzucani nasi kandydaci, no to znaczy, że albo my czegoś nie zrozumieliśmy, albo po stronie klienta zmieniły się oczekiwania, no trudno powiedzieć, nie chcemy zgadywać, w związku z czym zawsze z takimi pytaniami wracamy. Natomiast jeżeli nasz klient decyduje się na przykład na spotkanie z kilkoma osobami spośród tych zarekomendowanych przez nas, no to dochodzi już do rekrutacji po stronie klienta. I to bardzo ważne. To, jak ta rekrutacja po stronie klienta wygląda, to jest decyzja naszego klienta. My oczywiście o tym informujemy wcześniej kandydatów, że na przykład po rozmowie z nami będzie jeszcze spotkanie bezpośrednio w firmie u klienta, na przykład na miejscu albo za pośrednictwem Teamsów, albo będzie to rozmowa telefoniczna, w zależności od tego, jak to zostało zaplanowane. Natomiast to jest bardzo ważne, bo kiedyś zdarzyło nam się usłyszeć podczas rozmowy handlowej, taką informację, że w danej firmie właściciel tej firmy nie jest zainteresowany wsparciem w rekrutacji, bo chciałby wcześniej zobaczyć tę osobę, zanim ją zatrudni. I to pokazuje, że no absolutnie obawy tej osoby nie były spójne z naszym procesem, bo nie wyobrażam sobie, jak na przykład na stanowisko specjalistyczne moglibyśmy wyznaczyć osobę, którą nasz klient musi zatrudnić. Nie wiem też, jak mielibyśmy zmusić tego klienta do zatrudnienia. Więc ważne jest to, że to klient wybiera, z kim chce się spotkać i jak to spotkanie wygląda, też już jest to decyzja naszego klienta. No i teraz, jeśli chodzi o koordynację tych spotkań z kandydatami, to możemy w tym pomóc jak najbardziej, natomiast może też tą koordynacją zajmować się stricte nasz klient i wtedy to on przejmuje kontakt z kandydatem. To już w zależności od tego, jaką wersję nasz klient preferuje, do tego się dostosowujemy. I oczywiście po tych spotkaniach otrzymujemy decyzję, czy klient jest na tak i chce zatrudnić, chce złożyć ofertę danemu kandydatowi, kandydatce, czy też nie. I albo klient może wrócić z taką informacją, czyli na przykład poinformować, że nie będziemy, że nie złoży oferty danemu kandydatowi, albo nasz rekruter może o tym poinformować i podobnie jest ze złożeniem oferty pracy. Jeżeli klient chce sam zadzwonić do kandydata i poinformować, że tak, proponuje współpracę na takich i takich warunkach, to jak najbardziej może to zrobić. Jeżeli chciałby, żeby ofertę składał nasz rekruter, to też taki model jest możliwy. Cały czas to podkreślam, bo to naprawdę jest bardzo elastyczne i my jesteśmy w stanie się mocno tutaj dostosować, bo nam zależy na tym, żeby ta współpraca była jak najbardziej komfortowa zarówno dla kandydatów, jak i dla klientów. Więc ten model, który klientowi bardziej odpowiada, ten po prostu stosujemy. No i oczywiście, jeżeli kandydat otrzymuje ofertę, no to ma czas na podjęcie decyzji. Tak? Tutaj też się umawiamy, czy my, czy nasz klient, w jakim czasie ten kandydat decyzję podejmie. Jeżeli decyzja jest pozytywna, no to wtedy kończymy projekt sukcesem, kandydat rozpoczyna pracę w wyznaczonym, umówionym czasie i tak naprawdę nasze działania się kończą. Natomiast jeśli okazuje się, że kandydat odrzuca ofertę, to wtedy oczywiście albo kontynuujemy działania rekrutacyjne, no albo omawiamy, co możemy więcej zrobić. I teraz bardzo ważne, jeżeli okazuje się, że prowadzimy projekt przez kilka tygodni, rekomendujemy kandydatów, żaden z kandydatów nie jest albo zainteresowany przyjęciem oferty, albo w ogóle klient nie chce się z tym kandydatem spotkać, bo on nie spełnia określonych oczekiwań, to my zawsze po określonym czasie, zazwyczaj to jest między 4 a 6 tygodni od rozpoczęcia prowadzenia procesu rekrutacji, zadajemy sobie pytanie, co jeszcze możemy zrobić. Ponieważ jeżeli nie ma sukcesu rekrutacyjnego, my uruchomiliśmy już wszystkie możliwe narzędzia po naszej stronie, które według nas powinny przynieść efekt, przynieść skutek przy danej rekrutacji, a tego sukcesu rekrutacyjnego nie ma, czyli nie ma osoby, która rozpocznie u naszego klienta pracę, to wtedy podejmujemy decyzję, czy możemy ponowić pewne działania, czy możemy rozszerzyć nasz model działania, czy możemy w ogóle cokolwiek jeszcze zrobić. Jeżeli nie, jeżeli nasi rekruterzy decydują, że wykorzystali już wszystkie możliwości i więcej po prostu zrobić nie możemy, to taką decyzję o zakończeniu prowadzenia procesu rekrutacyjnego przekazujemy naszemu klientowi. My oczywiście działamy na success fee, w związku z czym w takiej sytuacji nasz klient nie ponosi żadnych kosztów współpracy, natomiast zdarza się, że projekty nie kończą się sukcesem i jest to decyzja naszego działu rekrutacji i wtedy też takie podsumowanie wszystkich działań, które podjęliśmy, tego, jakie możliwości dodatkowe na przykład uruchomiliśmy, jeśli chodzi o pozyskiwanie kandydatów, ilu było kandydatów w procesie. Wszystkie szczegóły przekazujemy naszemu klientowi wraz z naszą decyzją i oczywiście jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości co do naszej decyzji, to wtedy my też jesteśmy do dyspozycji, żeby o tym porozmawiać i szerzej to wyjaśnić. Z mojej perspektywy to jest bardzo ważne, ponieważ procesy rekrutacyjne nie kończą się sukcesami, czasami dlatego, że taką decyzję podejmuje nasz dział rekrutacji, że po prostu już więcej nie możemy zrobić, ale często też od klientów dostajemy informacje, ponieważ my nie wymagamy wyłączności, to dostajemy też informacje, że nie wiem, udało się własnymi ścieżkami pozyskać kandydata i zrekrutować na własną rękę, w związku z czym my wtedy też kończymy działania. I to wszystko wiąże się oczywiście z modelem success fee, czyli wtedy nasz klient nie ponosi żadnych kosztów współpracy z nami. Ale załóżmy pozytywny scenariusz, czyli nasze działania zakończyły się sukcesem, kandydat rozpoczął pracę. W tym momencie kończy się prowadzona przez nas rekrutacja. Natomiast mamy jeszcze okres gwarancji, jeżeli w tym czasie kandydat zrezygnuje z pracy u klienta, bądź klient podejmie decyzję, że nie chce dłużej współpracować z kandydatem i rozwiąże z nim umowę, my wtedy w ramach gwarancji bezkosztowo ponawiamy nasz proces rekrutacji po to, żeby móc przedstawić kandydatów zastępczych. I wtedy robimy to bezkosztowo, czyli klient nie płaci ponownie za prowadzenie tej rekrutacji, natomiast my wykonujemy dokładnie te same działania, żeby przedstawić kandydatów zastępczych. Czy jest pewność, że któryś z tych kandydatów rozpocznie u klienta pracę? Nie. Nie ma takiej pewności. I to jest dla mnie też bardzo ważne, żeby to wybrzmiało, że my możemy odpowiadać wyłącznie za podjęcie działań i wykonanie ich naprawdę z, jakkolwiek górnolotnie to zabrzmi, z najwyższą starannością, żeby ponowić proces rekrutacji, ponownie zaprosić osoby do udziału w tym procesie i przesłać rekomendacje. Natomiast jeżeli żadna z tych osób nie zdecyduje się na zatrudnienie u naszego klienta, to nie sprawia to, że gwarancja nie została zrealizowana. My w ramach gwarancji podejmujemy nasze działania, a to, jakie są ich efekty, no za to nie jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialności. Tak samo jak prowadząc projekt na zasadzie success fee, nie mamy stuprocentowej pewności, że klient któregoś z zarekomendowanych przez nas kandydatów wybierze i zatrudni. No dobrze, przebrnęliśmy. Gwarancja jest tak naprawdę już trochę poza tym procesem, o którym chciałam Wam opowiedzieć, ale ponieważ myślę, że mocno też szczegółowo opowiadałam o każdym z tych etapów, więc pokrótce jeszcze wróćmy do tego, jak ta współpraca, jak te etapy wyglądają. Pierwszym etapem jest rozmowa z osobą z działu handlowego i doprecyzowanie wszystkich potrzeb, jeżeli chodzi o daną rekrutację. Później mamy konsultacje i decyzje po stronie działu rekrutacji. Jeżeli decyzja jest negatywna, to przekazujemy ją klientowi wraz z uzasadnieniem. Jeśli jest pozytywna, omawiamy wszystkie warunki współpracy, przygotowujemy ofertę. Jeżeli jest akceptacja po obu stronach, przechodzimy do formalności, czyli podpisujemy umowę albo zlecenie rekrutacyjne i rozpoczynamy rekrutację. Pierwszym etapem jest brief, czyli krótka rozmowa z rekruterem, po to, żeby doprecyzować jeszcze kwestie, których nie udało się wcześniej omówić a propos przebiegu rekrutacji. Później przechodzimy do samej rekrutacji i cotygodniowych raportów. W trakcie prowadzenia rekrutacji rekomendujemy kandydatów, koordynujemy spotkania, jeżeli jest taka potrzeba, i przechodzimy do tego etapu rekrutacji po stronie klienta. Po tym etapie klient podejmuje decyzję, czy któremuś z kandydatów chciałby złożyć ofertę, czy też nie. I po decyzji po stronie kandydata, kandydat rozpoczyna pracę u naszego klienta i od momentu podpisania umowy rozpoczyna się proces gwarancji. Jeżeli jest taka potrzeba, to taką gwarancję uruchamiamy. Tak to pokrótce wygląda. Mam nadzieję, że opisałam to w miarę jasno. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, to oczywiście śmiało piszcie. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek rozjaśnił Wam nasz proces rekrutacji. On jest wynikiem setek przeprowadzonych rekrutacji. Cały czas go analizujemy i udoskonalamy. Wprowadzamy zmiany, jeżeli widzimy, że coś nie działa, że coś się nie sprawdza. Jeżeli Wy macie, tak jak wspomniałam, po dzisiejszym odcinku jakieś spostrzeżenia albo pytania, to zachęcam do kontaktu. Możecie śmiało odezwać się do mnie, do Daniela, piszcie śmiało na LinkedInie, bardzo chętnie porozmawiamy. Jeżeli macie jakieś spostrzeżenia, może jakieś rady, co można by było poprawić, usprawnić, to my bardzo chętnie porozmawiamy. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że jak najszybciej wrócimy do nagrań wspólnych, bo jednak łatwiej się z kimś rozmawia, niż mówi samemu do takiego mikrofonu. Spodziewałam się, że to będzie prostsze, mówiąc szczerze. Także bardzo Wam za dzisiaj dziękuję, nie zabieram Wam już więcej czasu. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych odcinkach.